Szanowne siostry, szanowni bracia, pozwólcie, że rozpocznę od pozdrowień. Przywozimy jako rodzina pozdrowienia z naszego zboru z Łodzi. Bracia i siostry bardzo serdecznie pozdrawiają. I rzeczywiście jest tak, że jak przyjeżdżam do Bydgoszczy, to rzeczywiście muszę. Chciałoby się czasem tak posiedzieć, posłuchać, ale widocznie Pan Bóg ma inne plany. Moi drodzy, my w naszym zborze od jakiegoś czasu na nabożeństwach środowych rozważamy Księgę Przypowieści Salomona. To jest księga bardzo głęboka, bardzo złożona, mądra, piękna, cudowna i można by tak długo mówić. Ja chciałbym dzisiaj zajrzeć razem z wami do Księgi Przypowieści Salomona i uszczknąć kawałek z tego tortu, a to jest naprawdę smaczny tort. Jak za chwilę zobaczymy, mędrzec Salomon dotyka bardzo różnych spraw i naprawdę, gdy się czyta Księgę Przypowieści od pierwszego rozdziału i się tak zmierza, tak werset po wersecie, dalej, dalej i dalej, to widać, jakie to jest szerokie spektrum. To jest naprawdę Księga Mądrości. I Pan Bóg Salomonowi dał mądrość, jak wiemy, i przez tego człowieka w sposób szczególny przemawiał. Ja chciałbym dzisiaj taki wycinek przedstawić tych naszych rozważań. Czyli otwórzmy Księgę Przypowieści na rozdziale 14. 14 rozdział Księgi Przypowieści Salomona i tylko trzy wersety. 20, 21 i 22. Już teraz, gdy będziemy to rozważać, zobaczymy, w jaki sposób szczególny mędrzec Salomon podchodzi do pewnych spraw i w jaki sposób o nich naucza. Tak więc rozdział 14 Księgi Przypowieści, wersety 20, 21 i 22. Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności. Jak się za chwilę okaże, pewne zjawiska, pewne sprawy, pewne sytuacje były i są wspólne dla Salomona i dla nas. Świat mimo wszystko niewiele się zmienił. Naprawdę. Gdy chodzi o ludzi, gdy patrzymy na ludzi, gdy patrzymy na samych siebie, to widzimy, że faktycznie pewne rzeczy są tak bardzo nam bliskie, właściwie nasze, tak od środka nasze. Werset 20 mówi o poniżeniu. Poniżeniu towarzyszy nienawiść. Kogo dotyka to poniżenie, albo też kogo dotyka nienawiść? Dotyka biednego, jak czytamy, dotyka ubogiego. I rodzą się pytania, gdy się czyta taki tekst. Czy to jest jego wina, że jest ubogi? Zapewne nie. Czy nie chciałby on zmienić swojego statusu, swojego stanu posiadania? Zapewne chciałby. Czy wszyscy ludzie są bogaci? Nie. Czy bogaci zdobyli majątek dzięki pracy? Niektórzy zapewne tak, ale nie wszyscy. A co jeśli zwyczajnie go na przykład odziedziczyli? To jest ważne i pójdziemy w tych kierunkach. Chcę powiedzieć, że bogactwo i bieda, wiecie, zawsze stały obok siebie. Biedny zazdrościł bogatemu, bogaty poniżał biednego. I tak było, i tak jest. Jeden miał, drugi nie miał. Ale rodzi się następne pytanie. Czy posiadanie majątności usprawiedliwia krytykę tego, który o posiadaniu może tylko pomarzyć? Z całą pewnością nie. Dalej. Czy wolno okazywać niechęć bądź też nienawiść biednemu tylko dlatego, że ma mniej? Oczywiście nie. Dalej, czy biedny, ubogi staje się mniej wartościowy z tego powodu, że jest biedny, że jest ubogi? No nie. Czy nie rani się biednego? Czy nie poniża się biednego? Czy nie dobija się go, okazując mu niechęć? Oczywiście tak. Rani się takiego człowieka, poniża się go, dobija się go czasem i czyni się jego życie jeszcze podlejszym. Czy biedny przestał być bliźnim? Nie. Czy bogaty zapomniał, że ma być bliźnim? Wyraźnie tak. Czasem tak to właśnie wygląda. I to, o czym pisze mędrzec, było problemem i mimo upływu czasu nadal tym problemem pozostaje. Bo to jest tak, że bogactwo, dobrobyt wynosi na piedestał, a bieda odbiera nawet samopoczucie, to dobre samopoczucie, bo człowiek czuje się podle. I ta bieda sprawia, że człowiek przestaje wierzyć w swoją wartość. I wiecie, to jest ciekawe, że my dzisiaj możemy czytać o tych sprawach i pewne rzeczy autentycznie przybić do naszego życia. Bo dzisiaj też to rozwarstwienie zaczyna się powiększać, nawet w naszym kraju. Jedni mają, inni nie. Kim jest ów bogaty, o którym mógł myśleć Salomon? No, może to być ktoś, komu zyski przyniosły, czy też przynoszą któremu interes przynosi zysk. Może to być oczywiście również tak, że taki ktoś, kto otrzymał różne dobra, na przykład w spadku. I ten pierwszy człowiek, ten, któremu biznes jakiś przynosi zysk, no ten pierwszy może gardzić biednym i uważać, że jeśli nie potrafił wziąć się do roboty, to nie ma. Ale jego rozumowanie, wiecie, wcale nie musi być prawdą, bo przecież są ludzie, są sytuacje, w których, załóżmy, człowiek pracuje, wypluwa płuca, jak to się mówi, traci zdrowie, a jednak mimo wszystko zarabia niewiele. Ten drugi człowiek, ten, który dostał coś w spadku na przykład, może gardzić biednym, też tak może być, może patrzeć na niego z góry jako ten, który być może sam był kiedyś biedny, a teraz już biedny nie jest. I teraz ma, i teraz pogardza tym, który nie ma. Pytanie rodzi się takie, czy słusznie taki człowiek postępuje? No nie. Ale wiecie, tak to czasem bywa, że ten, który się wybił, ten, który szybko coś zdobył, który jest już kimś, często w swoich własnych oczach, szybko zapomina, jak to było kiedyś, i szybko zapomina, co czują ci, którzy nadal pozostają w biedzie. I zapewne też takie rzeczy miał na myśli Salomon, gdy pisał te teksty. Tak więc, krótko mówiąc, ubogi nie ma w życiu łatwo. A jakie jest życie tego bogatszego, tego bogatego? No temu życie wydaje się sprzyjać. Ten ma wszystko. I w tym też, jak czytamy, ma wielu przyjaciół. Ale znowu rodzą się pytania, i ja lubię zadawać pytania. Czy ci przyjaciele to są autentyczni przyjaciele? To jest trudne pytanie i trudna jest też odpowiedź, bo to jest tak, że wielu mogłoby powiedzieć w oparciu o swoje doświadczenie, że póki pieniądze byli i przyjaciele. Gdy zaczęło tych pieniędzy brakować, no to grono przyjaciół zdawało się zmniejszać. I w tym momencie warto by zapytać w ogóle o definicję przyjaciela. Czy jest to ktoś, kto jest z nami dla naszych pieniędzy, ktoś chcący korzystać z naszych dóbr, ogrzewać się w cieple naszego ogniska, czy też może jest to ktoś, kto jest przyjacielem w każdej okoliczności, w biedzie i w dobrobycie, ja powiem zwłaszcza w biedzie. Ja stawiam na tego drugiego człowieka. Dzisiaj pojęcie przyjaciela się zdewaluowało. O wielu ludziach mówi się przyjaciele, choć tak naprawdę nimi nie są. Kim więc jest przyjaciel? To ktoś bardzo bliski, to ktoś zżyty z nami, to jest ktoś, przed kim nie mamy tajemnic, to jest ktoś zaufany, ktoś sprawdzony, ktoś, na kim można polegać. Przyjaciel to jest ktoś wyjątkowy, komu można wytknąć to i owo, z kim można się pokłócić, a już za chwilę znów normalnie rozmawiać. Czy człowiek bogaty może mieć takich przyjaciół? Wierzę, że może. Ale ilu? Jednego, dwóch, może trzech? A jeśli jest ich cała gromada, to czy nie wydaje się to lekko podejrzane? Jeśli korzystają z jego dóbr i nic w zamian nie dają, to czy nie powinno to wzbudzić jakichś podejrzeń co do ich motywacji i szczerości? Wiecie, jedno zdaje się jedno wydaje się pewne. Mędrzec, gdy rozważa cały ten temat, nie pochwala krytyki i poniżania ubogich. Każe jednocześnie się zastanowić nad prawdziwością przyjaciół otaczających ludzi bogatych. I robi to, bo gdzieś pod spodem tego tekstu leży myśl, która mówi: słuchaj bracie, słuchaj siostro, nie ten, który jest z tobą dla pieniędzy, jest twoim prawdziwym przyjacielem, ale ten, który jest nim bez względu na pieniądze. Ten, który o nich nie myśli. Zastanów się, mówi mędrzec, czy przypadkiem pośród biednych nie znalazłbyś autentycznej przyjaźni, nie zepsutej materializmem, nie zatrutej chęcią posiadania i chęcią korzystania z dobra drugiego. Cieszysz się przyjaźnią, ale czy jest to przyjaźń prawdziwa? Czy przetrwa, gdy kasa stanie się pusta? I te same pytania są wciąż aktualne. Jest bowiem tak, że posiadanie przyciąga. Dobry samochód, piękne mieszkanie, pełne konto, to wszystko przyciąga. I pomyślałem sobie, że w szkole jest bardzo podobnie. Wystarczy dobry but, Converse na przykład, albo jakieś inne buty. Młodzież wie, o co chodzi. Dobry telefon, dobry iPad, jakiś laptop i już znajduje się przyjaciół. Tak to czasem bywa. Kiedyś pamiętam, za moich czasów, kiedy byłem w szkole podstawowej, to przyjaciół można było zdobyć, mając tak zwane resoraki. Kto pamięta, co to resoraki? Samochodziki, matchbox i tak dalej, takie rzeczy to było. Gdy ktoś miał taki samochodzik, to był już to, o, a miał taki większy, jak ojciec przywiózł, koledzy, pamiętam, z zagranicy, to od razu mówiłem: słuchaj, jak twój tata pojedzie za granicę, to niech mi przywiezie taki sam. Tak to było. A dzisiaj liczą się buty, dobre spodnie, jakieś, nie wiem, różne inne rzeczy i zdobywa się przyjaciół. Czasem to tak bywa, nie zawsze oczywiście. I teraz dzieje się też takie rozróżnienie na tych, którzy mają, nawet w szkole, nawet w klasie, i na tych, którzy nie mają. I teraz jest takie pytanie następne, czy ten, który nie ma, czy do niego lgną ludzie? Jeśli wygląda troszeczkę tak biednie, słabo, ma takie stare buty, czy do niego lgną ludzie? Zdarza się, że tak. Zwłaszcza gdy jest zdolny, gdy jest inteligentny, dobrze mu idzie z matematyki, to wtedy wszyscy do niego przyjdą. Słuchaj, Robert czy tam Jacek, pomóż. A jak już pomoże, no to wracamy do swojego właściwego towarzystwa. W każdym razie tacy ludzie niezbyt pasują do środowiska tych tak zwanych lepszych. Tacy ludzie są często wyśmiewani, wyszydzani. Ja pamiętam, jak to czasem właśnie było, wiecie, w szkole podstawowej za moich dawnych czasów. No ale jeśli ten ktoś nie ma, czy to jest jego wina, że czegoś nie ma? A może jest to wina jego rodziców? Wcale nie musi być. Mogą to być przecież ludzie zapracowani, a jednak żyjący bardzo skromnie. Czy przez to, że jakiś człowiek czegoś nie ma, wolno mówić o nim jako gorszym, mniej wartościowym? Nie wolno. A jednak tak wygląda szara rzeczywistość. Na szczęście nie zawsze. Ale wiecie, bywa, że ten pierwszy, ten, który przyciąga do siebie przyjaciół w klasie na przykład, zdobywa konkurencję, bo na horyzoncie pojawia się to ktoś atrakcyjniejszy. On ma lepsze buty, jeszcze lepszy telefon, jeszcze lepszego laptopa. I ten pierwszy zdobywa konkurencję, bo ludzie zaczynają lgnąć do tego drugiego. I co się wtedy dzieje z tym pierwszym? Albo zabiera się i przechodzi do konkurencji, albo zostaje sam. I jeśli nie przechodzi do konkurencji, zostaje sam, to też widzi tego drugiego, którym kiedyś pogardzał. I on też jest sam. I czasami właśnie ci ludzie się spotykają, zaczynają ze sobą rozmawiać i nagle się okazuje, że ten biedniejszy, co z tego, że wygląda na biedniejszego? Co z tego, że ma gorsze buty? Ale to jest człowiek, który ma w sobie to coś. Jakąś wartość, głęboką wartość. I wtedy rodzi się taka nauka. I człowiek otwiera oczy. I ten człowiek, który kiedyś na przykład zwraca uwagę przede wszystkim na to, żeby wyglądać, zauważa, że że posiadanie nie czyni człowieka wartościowym, ale raczej to, co ten człowiek ma w sobie, w środku, kim on jest. Tak więc ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego. Ten bliźni zapomina o tym, że ubogi także jest bliźnim. Lecz bogaty ma wielu przyjaciół. Ale jakich? Werset 21 pozostaje w temacie poniżania i wzgardy. Pogarda okazywana bliźniemu jest grzechem, i tak mówi nam mędrzec. Jest grzechem, bo jest wyjściem poza przykazanie miłości bliźniego i jest tak naprawdę złamaniem przykazania. Czym jest pogarda? Pogarda jest uderzaniem w porządek Boży. Taka pogarda. Pogardzając bliźnim, pogardza się stworzeniem, człowiekiem stworzonym na Boży obraz, na Boże podobieństwo. I w Starym Testamencie, gdybyśmy zajrzeli do trzeciej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 19, byśmy zauważyli, że w Starym Testamencie, w tamtych okolicznościach Izraela, bliźnim był drugi Izraelita. Ale gdy już spoglądamy na Nowy Testament, widzimy, że bliźnim jest każdy. Tak więc bliźnim jest drugi człowiek, człowiek taki jak ja. A w związku z tym nie powinienem pogardzać bliźnim, nie powinienem go poniżać, aby nie zostać potraktowanym kiedyś tak samo. No bo jakbym się czuł, będąc pogardzanym i poniżanym? Czym jest pogarda właśnie? Pogarda to jest lekceważenie kogoś. To jest wynoszenie się nad kogoś. To jest nieliczenie się z kimś. Pogarda to również jakaś forma odrzucenia. Nie pogardę winien mieć w sobie człowiek pobożny, lecz litość. Nie nienawiść, lecz miłosierdzie. I pogarda w ogóle, a szczególnie ta okazywana ubogiemu, jest niegodna człowieka wierzącego i nie powinien on się w taki sposób zachowywać. Zamiast tego winien wspierać ubogich, zwłaszcza kiedy ma więcej, kiedy jest bogaty. Nie powinien wynosić się nad ubogiego, ale zniżyć się do jego poziomu i wtedy będzie szczęśliwy. Taki ktoś. Dlaczego? Dlatego, że zobaczy, jak wiele dobra przynosi dobro, dobra postawa, dzielenie się, dawanie i zejście z drogi odrzucenia. Czyli co nam mówi mędrzec, gdy chodzi o werset 21? Mędrzec mówi, że trzeba być człowiekiem dla drugiego człowieka, że trzeba się czasem uniżyć, że dobrze jest chcieć zrozumieć los drugiego człowieka, że lepiej jest pomóc niż odrzucić. Im bardziej jest się człowiekiem dla drugiego człowieka, tym więcej szczęścia się z tego ma. I odkrywa się wtedy, jak niewiele w życiu potrzeba, by być naprawdę szczęśliwym. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. I ostatni werset, 22. Ten werset 22 dotyka tematu zła. Zło, o którym pisze mędrzec, jest złem czynu. To ludzie knują zło i czynią zło. I czyniąc zło, błądzą i błądzą, jak nam mówi mędrzec, na pewno. To planowane zło można wpisać w te dwa poprzednie wersety, bo może się bowiem zdarzyć, że bogaty, mając środki, szuka drogi, na jakiej mógłby zaszkodzić tym uboższym, nie mogącym się bronić. I dzisiaj widać to chociażby w sytuacji naszej łódzkiej, w sytuacji przejmowania kamienic przez właścicieli, dawnych lub nowych. Często jest tak, że ci właściciele się w ogóle nie liczą z człowiekiem, z tym, który mieszka w danym mieszkaniu. A ponieważ mają środki, to niszczą tych, którzy ich nie mają. I w ten sposób ci ludzie czynią zło. Gdy siłą usuwają ludzi z ich mieszkań, czynią zło. Gdy podwyższają kilkukrotnie czynsz, czynią zło. Gdy myślą wyłącznie o sobie, gdy myślą wyłącznie o zysku, czynią zło. I zło ma różne oblicza. Zło tak naprawdę ma różne twarze. I tak wielu ludzi błądzi, wyrządzając zło drugiemu człowiekowi. I tacy ludzie są zaślepieni sobą, sprawą, o jaką im chodzi. I chcę powiedzieć wyraźnie, że uderzanie w drugiego człowieka zawsze będzie złem. Ale na szczęście nie samym złem żyje ten świat. I są jeszcze ludzie, którym dobro na myśli. I ci, jak tutaj czytamy, przemyśliwają nad dobrem. I oni nie tylko przemyśliwają nad tym, co jest dobre, ale starają się to dobro czynić. I co z tego mają? Można by czasem powiedzieć guzik z pętelką. bo czasem człowiek się wysila, daje z siebie dużo, bardzo dużo, a wdzięczności żadnej. I zdarzają się takie sytuacje. Ale mędrzec nam mówi, że jednak jest coś jeszcze. Gdy czynimy dobro, gdy myślimy o tym, co jest dobre, gdy czynimy dobro, gdy dajemy siebie drugiemu człowiekowi, to odbieramy miłość i odbieramy wierność. Tak tutaj czytamy. Dobro, jakim się ludzie dzielą, wraca do nich w postaci miłości tych, którym pomogli, i również w postaci wierności tych, którym się pomogło. Bo to jest tak, że zasiane dobro przynosi plon. I zobaczmy teraz, że istnieje ogromna różnica pomiędzy knuciem zła i błądzeniem, a myśleniem o dobru, czynieniu dobra, miłości i wierności. I można by do tego dorzucić taką myśl, troszeczkę taką obrazową, że zło jest tak naprawdę, w gruncie rzeczy, zło jest ubogie. Zło jest zimne, zło jest ciemne, zło jest takie skoncentrowane na sobie. A dobro jest bogate. Dobro jest pełne, dobro jest, można powiedzieć, ciepłe. Dobro jest otwarte. Dobro jest inne. Im więcej się tego dobra rozdaje, tym więcej go przybywa. I co jest bardzo istotne, dobro nikogo nie rani. Dobro dociera do ludzkiego wnętrza, zmienia to wnętrze i zaraża sobą. Dobro pomaga się otworzyć. Dobro rodzi miłość i wierność i dobro tworzy więzi. Dobro jest inne niż zło. A co potrafi zło? Zło potrafi tylko niszczyć. Zło rozrywa więzi, bo uderza w człowieka. Zło infekuje, zło prowadzi do pogardy, nienawiści. Zło nie czyni dobra. Zło tak naprawdę nie może liczyć na wdzięczność, nie może liczyć na miłość i nie może liczyć na wierność. I w związku z tym zło jest ubogie. Mędrzec, stawiając obok siebie zło i dobro, znów prowadzi w stronę takiej refleksji nad koniecznością wyboru i nad samym wyborem. To już widać w tych wcześniejszych rozdziałach. Co by tu wybrać, mógłby się człowiek zastanawiać. Wybrać dobro czy wybrać zło? I co mówi Salomon? Wybierz dobro. Wybierz dobro. Unikaj zła. Dlaczego wybierz dobro? Dlatego, że dobro cię ogrzeje, dobro cię zmieni. A co zrobi z tobą zło? Zło cię wykorzysta i zło tak naprawdę cię zabije. Prędzej czy później. Podsumujmy. Na koniec chciałem powiedzieć, że bieda nie czyni gorszym. Bycie ubogim nie czyni gorszym. Być ubogim nie znaczy być mniej wartościowym. Bogactwo nie czyni lepszym. Być bogatym nie znaczy być bardziej wartościowym. Posiadanie to tak naprawdę sprawa zewnętrzna, choć oczywiście mająca wpływ na człowieka. I musimy o tym pamiętać, żyjąc w świecie rządzonym przez pieniądz. A pieniądz sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Pieniądz staje się dobrem, gdy jest dobrze wykorzystywany i staje się złem, gdy staje się narzędziem walki z człowiekiem. Wystrzegajmy się w związku z tym patrzenia na drugiego człowieka przez pryzmat posiadania i w żadnym wypadku nigdy nie poniżajmy biednych. Dalej, bądźmy ostrożni, gdy chodzi o dobór przyjaciół. Nie każdy, którego nazwiemy przyjacielem, faktycznie nim jest. Z drugiej strony patrząc, jeśli ktoś wybierze nas na przyjaciela, to starajmy się nim być w każdym czasie, tym dogodnym i tym niedogodnym. Być przyjacielem naprawdę to jest wielka sprawa i wielka odpowiedzialność. To jest ufność położona w drugim człowieku i potrzeba bycia zaufanym dla niego. To jest wielka odpowiedzialność. Dalej, pogarda jest grzechem. W pogardzie nie ma nic dobrego. Nie wyrośnie z niej żaden dobry owoc. Z kolei z litością i miłosierdziem jest inaczej. Okazanie zrozumienia biednemu i wsparcie go uszczęśliwia obydwie strony. I ostatnia rzecz, błądzenie zła. Błądzenie. Błądzeniem jest knucie zła i czynienie zła. Zło, często o tym się nie myśli na samym początku, gdy się to zło czyni, ale zło zwraca się przeciwko temu, który je czyni. Podobnie jak w pogardzie, także w złu nie ma nic dobrego. Zło jest tylko złe i pozbawione dobra. Pogarda niszczy, zło niszczy, nienawiść niszczy. A co buduje? Buduje szczerość, miłosierdzie, dobro, myślenie o tym, co jest dobre, czynienie dobra. I z tego dobrego ziarna wyrośnie plon miłości i wierności. I ten plon zwiąże ze sobą ludzi. I ci ludzie zobaczą, że zło nie jest Panem. Że można dokonać wyboru i postawić na dobro. I z tego wyboru dobra będą zadowoleni na ziemi ci, którzy dokonają tego wyboru i w niebie oczywiście. Wybór dobra, moi drodzy, jest wyborem Boga. Tego Boga, który jest dobrym Bogiem. Amen.